Dzień dobry.
Ja kurtka, tak? Czarną, tak. Czarna.
Czarna kurtka.
Kurteczka wygląda jak nowa. Jakbym ją kupił 2 lata temu. Super, bardzo dziękuję.
I 160 zł.
Tak. Ale ma pan co wziąć?
Nie, tak sobie schowam. Szybko tutaj zaparkowałem pod samym tym.
Tak? A no dobrze, wejście. Bo w jaką torbę mógłby pan
dać? Nie, rzucę sobie na pana.
No, wszystkiego dobrego.
Wszystkiego dobrego, do widzenia.
Do widzenia.
Jak pani przyszła, był pan tylko jeden. Przed panią przeszło kilka osób. Jest mniejsza podaż tych usług. No. Tu, jak pani widzi, to jest taka kuchnia, powiedziałbym farb.
I do czego panu te farby?
Do malowania, farbowania od takiego kożucha. Kożuch się farbuje. Taki jak pani kożuch też można ufarbować.
A czy to nie jest naturalny kolor?
Jeżeli to jest naturalny kożuch, to możemy to ufarbować. Jeżeli to jest tkanina, to niestety nie.
Czyli to, co mam na sobie, to jest?
To jest prawdopodobnie jakaś imitacja, podróbka. Potrafimy zrobić takie rzeczy, o których naszym przodkom się nie śniło. No i pani ma taką rzecz, która wygląda z dala jak naturalna skóra, a skórą niestety nie jest.
A ten kożuch, który pan ma na sobie, to jest naturalny?
Tak. Jakaś klientka nie odebrała, ponieważ jest zima i tu jest chłodno. A dziś jest poniedziałek, więc oszczędnie nie grzaliśmy przez 2 dni. O, jest trochę chłodnie, jeszcze się nie nagrzało, to mam taką kamizelę, w której jest mi cieplej.
Czyli zdarza się, że ktoś czasami nie odbiera swoich rzeczy?
No niestety. Taki przypadek mieliśmy, że przyniosła pani futro, brązowe, ale chyba z norek. No i nie odebrała, więc ja dzwoniłem, okazało się, że niestety właścicielka nie żyje. A syn powiedział, że nie jest zainteresowany, bo rozmawiał z żoną i żona nie chce. No to wisiało futro. Ale po 2 latach pan się zgłosił i zapytał, czy jest to futro jeszcze. Ja mówię, wie pan, no jest, no tylko, że jak pan będzie chciał odbierać, to muszę od pana wziąć składowe, bo ja ubezpieczam to wszystko na jakąś kwotę i jak jakaś ilość rzeczy mam, to stanowią wartość, chociaż, wie pani, można kupić w Ciucholandzie nawet taki kożuszek, jak ja mam za 20-30 zł. No ale pan jak się dowiedział, że jest, to się ucieszył i mówi, że żona się zdecydowała, że będzie nosić to futro i czy on może odebrać. Mówię, proszę bardzo, no i rozliczyliśmy się i futro się pewnie przydało.
Pani jadła te rurki, czy pierwszy raz dzisiaj?
Nie, pierwszy raz zachęcił mnie post z Facebooka akurat.
Nigdy nie miałem okazji ich spróbować. Jak dowiedziałem się o historii tutejszej, to pomyślałem, że to jest idealna okazja, żeby przyjść i w końcu kupić je. Też chciałem pomóc.
No ja podobnie, właśnie też nigdy ich nie jadłam, też od niedawna tu mieszkamy. Ja myślałam, że możemy właśnie pomóc jeszcze spróbować, że to fajny pomysł.
Ile rurek zamierzacie kupić?
12. 12, bo też do rodziny mojej, więc tak, trochę dużo tego.
Jak byłam małą dziewczynką i tutaj się przesiadałam z babcią, jak jeździłam do Rembertowa, ta babcia mi te rurki kupowała, więc to jest smak dzieciństwa i nie chciałabym, żeby zniknął z mapy Warszawy.
Lata 85, nie było internetu, były tylko gazety z ogłoszeniami. No niestety, nie mając skończonych 18 lat, żaden zakład nie chciał mnie przyjąć do pracy. Typu Wedel czy Polfa, gdzie się starałam do pracy. Taką szansę dał mi pierwszy właściciel, pan Zygmunt Kołtuniak, który tylko poprosił, żeby moi rodzice napisali oświadczenie, że wyrażają zgodę. Podpisali i przyjął mnie do pracy. Pamiętam moment, gdy zadzwoniłam na telefon, oczywiście stacjonarny, nie potrafiłam nawet tutaj dojechać i powiedział mi po zapachu, jak wysiądę z tramwaju, dojdę po zapachu, ponieważ nie było tylu miejsc. Zapach tych rurek unosił się po dzielnicy i rzeczywiście, idąc od tramwaju, już wiedziałam, że idę w dobrym kierunku.
Zakład zajmujący się czyszczeniem i malowaniem kożuchów czy cukiernia z rurkami zbitą śmietaną. To już ostatnie takie miejsca na mapie Polski. Klienci od pewnego momentu zachodzili tu coraz rzadziej. Chociaż właściciele przedsiębiorstw codziennie wstają do pracy, nawet jeżeli do ich drzwi zapukać ma jedna osoba.
Tu pan w słoikach wszystko trzyma?
Bo to są farby, czy tak zwane pasty garbarskie. One nie służą do... No to koszuków też stosujemy, ale to jest specjalne wykończenie.
A do koszuków są w tych pudełkach, widzi pani, niebieskich.
Takie, w tych puszkach?
I w tych puszkach są
barwniki do barwienia właśnie tej części kożuchów.
Bierzesz taki proszek, który jest farbą, wrzuca się do wody, garnek na kuchnię, tu mamy kuchnię indukcyjną akurat, no i się gotuje. Jak się zagotuje, to jest farba gotowa. No i trzeba popatrzeć teraz, czy barwa jest taka, jaką chcemy. W związku z tym to jest kawałek bibułki. Moczymy, suszymy, patrzymy. Dobre. Za ciemny dolewamy wody. Za jasny dosypujemy barwnika. A potem dodaje się jeszcze tłuszcz oraz utrwalacz. Pokażę pani, czym to robimy, bo to jest normalna szczotka do butów. O! Z doświadczenia wieloletniego okazało się, że coś takiego jest najlepsze. Szczoteczka, którą się używa do pastowania butów. I tą szczoteczkę moczy się w tym barwniku i szoruje kożuch. Pod kątem 90 stopni najpierw w jedną stronę, a potem pod kątem 90 w drugą. I trzeba to po prostu wetrzeć ten barwnik, także to jest mokre, a potem jak się trze tą szczoteczką, to wsiąka. Trzeba doprowadzić do takiego stanu, żeby to wsiąkło i było no, mniej więcej równe. Włączę pani sprężankę, to jest pistolet. Inżektorowa zasada. Powietrze dmucha, podciśnienie się wytwarza, wyciąga płyn, który tu jest w tym słoiczku i taki strumień barwnika wylatuje tutaj. Włączymy. Tu jest sprężarka. Pompuje się do pewnego ciśnienia. Jak się napompuje, wtedy ja przyciskam pistolet. Powietrze wychodzi. Proszę, o, czuję pani, tak? Tu mikrofon słyszy? Pewnie tak. Kurtki takie, które pani widziała. To jest pierwsza sprawa, maluje się pędzel. Czasem to nie wystarcza i wtedy trzeba do takiego słoika wlać tą pastę garbarską. Z tych słoików, które pani widziała, odpowiednio rozpuszczoną, dodane inne składniki, żeby to miało odpowiednią moc kryjącą, prawda? I żeby się trzymało. No i tutaj zakładamy i natryskuję na manekinie. Na manekinie leży rzecz, którą mamy zrobić. Pistoletem natryskuje się równiutko i to czasem trzeba robić.
Drobnym przedsiębiorcom pomagają studenci, którzy stworzyli akcję Dziadkowie Biznesu. We wszystko zaangażowana jest Zofia Mańczuk.
Na nasze profile wrzucamy biznesy, które są do nas przesyłane lub też takie, do których sami my zachodzimy. Tak naprawdę jest to monotonna praca, chodzenie od drzwi do drzwi, szukanie biznesu starszej osoby i zapytanie się, czy chciałaby taką darmową reklamę w internecie. I czasem jest to ciężkie, żeby kogoś namówić, żeby oni rzeczywiście zgodzili się na to zdjęcie, żeby podpisali zgodę, że będą na naszym profilu, ale są osoby, które korzystają z tej pomocy i później są jednak zadowolone, że tak się stało. Ale połowa, jak nie więcej, biznesów jest po prostu do nas przesyłana. Ludzie z całej Polski przesyłają nam biznesy z zrobionym zdjęciem, opisaną historią i też wysłaną zgodą na wstawienie na nasz profil. Był pan krawiec z Warszawy i byłam u niego i grzecznie zapytałam, czy chciałby reklamę. Pan miał 90 lat i mówił, że ma jednego klienta na tydzień. i mówił, że jest naprawdę ciężko. To były jeszcze czasy prosto pandemii. I siedziałam z nim 40 minut. Przekonywałam go do tego, że a może jednak zrobię to jedno zdjęcie. Tutaj historię już całą spisałam, to czy możemy to wstawić. A on, nie. Proszę zostawić numer, może jak żona przyjdzie, ale ja nie wiem. I później jeszcze raz do tego pana zaszłam. To co, może jednak wstawimy, żeby miał pan tych kilku więcej klientów. Nie, ten internet, bo kiedyś to tak w gazecie wykupiłem reklamę, zapłaciłem 1000 zł i nic nie dało, to ja teraz się boję, że za chwilę będziecie chcieli ode mnie pieniądze. Bardzo często te osoby są po prostu nieufne i też nie ma co się im dziwić. One nie miały z tym styczności. Jeżeli ktoś by mi teraz prawdopodobnie powiedział z przyszłości, że proszę tutaj daj mi tylko swój numer telefonu, a od razu ci powiem, kim jesteś, też bym się zlękła. A oni po prostu chcą dla siebie dobra i chcą chronić swój biznes przed jakimkolwiek upadkiem. Ten zakład jego był dodatkowo bardzo magiczny. Malutka klitka po drabinie wchodził na takie małe pięterko, chociaż to był jeden pokój. I on rzeczywiście zdawał się tam niezarobiony tą pracą. Kiedy przyszłam, to po prostu sobie siedział i czytał gazetę. Ale może to już taki czas na niego, może akurat to mu w tym momencie odpowiada. Miał sytuację taką, że mógł sobie pozwolić na tego jednego klienta.
Pokażę pani, o właśnie, gdzie. Tu jest taki kożuszek, który pani zalała, nowiutki. Są jeszcze te plamy, niestety. Ale nie daje gwarancji, bo czasem tłuszcz zabarwi, no i jest problem, jak usunąć tą plamę, żeby nie było widać, no. No i tam opowiadam pani, że jak to się czyści, że to może być różnica w elementach, bo są, to są różne skóry z różnych zwierząt. Nie ma tak, żeby z jednego zwierzęcia można było zrobić kożuch. Każda skóra barania inaczej ten barwnik przyjmuje. I potem w trakcie chodzenia to widać, że te poszczególne elementy mają czasami różne kolory. Ja pani o to wszystko mówię, a pani mówi, o wie pan, nie wiem, czy u pana to zostawić. Ja mówię, proszę panią, pani wybór. To ja się zastanowię. Dobrze. Zadzwoniła za jakiś czas. Mówi, wie pan co, tak jakby pan mówił, to poczytałem w internecie i tam pan ma nieprzychylne opinie. Ja mówię, no proszę pani, ja wiem. Nie da rady wszystkim dogodzić, prawda, żeby było wszystko pięknie, bo czasami się nie da, no. Kilka lat temu była taka historia, przyszli jacyś państwo, już nie pamiętam, ale gdzieś młodsi ode mnie na pewno. No i pytali się tam o coś, więc ja im opowiedziałem tak, jak pani mówi, że tam się, dlaczego tak się czyści, dlaczego moim zdaniem lepiej w trocinach, jaki to jest efekt. No i przyszli ci państwo potem, odebrali kożuch i mówią, że nie są zadowoleni, bo sądzili, że będzie lepiej. Ja mówię, no ale ja też myślałem, że będzie lepiej, ale niestety w tym przypadku więcej się nie było zrobić. Ja to państwu wszystko mówiłem, że może tak być, nie musi, ale może być. No zabrali, zapłacili, zabrali. I potem ktoś do mnie dzwoni i mówi, słuchaj, jest opinia o tobie w internecie. Ja mówię, a co jest? A mówi, jest taka opinia, że byliśmy w takim zakładzie, który zajmuje się czyszczeniem odzieży skórzanej i był taki fajny starszy pan, pięknie opowiadał, jak to się robi, ale tylko opowiadał, bo jak odebraliśmy kożuch, to wyszliśmy niezadowoleni. I ja to tej pani opowiedziałem od tego kożucha. A no i wie pan, a ja to właśnie czytałam. No widzi pani, specjalnie się nie przejąłem, bo nie mogę się takimi rzeczami przejmować. Ja naprawdę staramy się wkładać jak najwięcej swoich umiejętności, tak żeby wyszło jak najlepiej. No i z reguły jest nie najgorzej. No.
Zobaczymy, co ludzie piszą pod postami, na przykład pod tym z cukiernią.
Ojej, byłam tam na rurkach, pyszne są, jak będę w grudniu, to muszę odwiedzić to miejsce, nieraz wspominam te rurki. O mygy, mój ulubiony deser, super, że o tym mówicie, odwiedzę pana Marka i zjem pyszną rurkę. Pyszne! Chodziliśmy tam po szkole na rurki, niedawno skusiłam się na odwiedzenie ponownie i powiem wam, to ten sam smak. O matko, jaki filmik właśnie widziałam, brawo Książulo, bo Książulo też wstawił filmik o rurkach właśnie i potem były kolejki.
Wczoraj wrzuciłem ten film o rurkach, który stał się mega wiralem i idę teraz zobaczyć, czy ma to jakieś przełożenie na rzeczywistość, czy jest tam kolejka w tych rurkach.
A za czym ta kolejka, tak?
Siema.
Za
czym ta kolejka?
Za czym ta kolejka? Dzień dobry.
Dzień dobry.
Wow.
Dobra.
Dzień dobry.
No i co pan nam zrobił?
Ja nie chciałem, ja nie wiedział.
To były lata 80. To już nie był taki popyt na tego typu usługi jak w latach 70., gdzie tam prawie co druga osoba na ulicy to chodziła w kożuchu albo w jakiejś rzeczy skórzanej, no ale tego było dość dużo. No wtedy było bardzo dużo tej pracy i po jakimś czasie, chyba od 90. roku, ja się zdecydowałem, że swoją pracę zostawiam. Zajmę się tym odnawianiem odzieży skórzanej.
A pan gdzie wcześniej pracował?
No, różnie. I pracowałem w Korze Warszawskiej. Na Teres Polskiej to był zakład odzieżowy, który miał dobrą renomę, tak jak i Syrena, w której żona pracowała. To były zakłady obuwnicze na Kolskiej, teraz jest Izba Wytrzeźwień tam. Nie pracowałem tylko w Korze, potem pracowałem gdzie indziej, ale nie chcę się chwalić. Nie chcę się chwalić. Niech to pozostanie moją tajemnicą. Pewien epizod, którym nie muszę opowiadać. Pani puści audycję, będzie pani mówić taki dziadek biznesu. Były, przesadzam oczywiście, były wiceminister czyści kożuchy. No po co ja to mam słuchać? Nie byłem wiceministrem, proszę tego tak nie traktować. No ale tak sobie rzuciłem taką wysoką funkcję. No. W każdym bądź razie odszedłem, potem pracowałem w Sawie już pod koniec, czyli to drugi zakład odzieżowy. Odszedłem z tego zakładu i przejąłem zakład czyszczenia odzieży skórzanej. A życie się tak ułożyło, że moja żona też odeszła. Wcześniej odeszła z Syreny i zajmowała się czyszczeniem, a potem otworzyła się przed nami perspektywa produkcji obuwia. Jak pani się odwróci do tyłu, o, to te buty są naszej produkcji. No i żona prowadziła zakład obuwia, ale potem te kożuchy, prawda, tak mówię, kożuchy, no, taka praca rozrywkowa wtedy była, dodatkowa praca, czyszczenie kożuchów. No i do tej pory jestem, zakład obuwia w jakimś momencie został zamknięty. Poszliśmy na emeryturę i zdecydowaliśmy, że no i mamy dodatek do emerytury. Na razie nie dokładamy do tego, a ponieważ nie dokładamy, to jest to trochę odskocznią od życia codziennego. No i klienci są jak nogą zadowoleni, bo gdyby było inaczej, to nie warto byłoby tu przychodzić. No.
Nie uważał pan, że ten biznes z butami będzie bardziej opłacalny?
Był opłacalny, ale niestety mówię, musieliśmy to skończyć. No, z różnych przyczyn. Ja się rozchorowałem, żona też nie czuła się najlepiej. Pracownicy z kierownictwa zbliżali się do wieku emerytalnego i powiedzieli, że raczej nie będą pracować i należałoby szukać zmiany wszystkiego kierownictwa. Czasy się zmieniły, bo to były już lata, już był ten wiek, 21. No i zdecydowaliśmy się, że trzeba niestety skończyć z tą zabawą, a i rynek się zmieniał. To już nie było tak jak w latach 90., gdzie prawie wszystko się sprzedawało. Na stadion było wożone. To znaczy, myśmy nigdy tam nie handlowali na stadionie. Pilnowaliśmy rynku polskiego i właściwie dzięki temu to ten zakład jeszcze pracował do końca prawie pierwszej dekady tego wieku. Niestety trzeba było zrezygnować. Nasze dzieci nie chciały, no dzieci, syn z żoną, mamy syna jednego. Nie chcieli się tym zająć. Mówi, tata, syn, jak ty cały swój zarobek z sezonu wkładasz w buty i nie wiesz, czy z powrotem to ci się wróci, to po co ja mam się tym męczyć?
Owszem, były już rurki z bitą śmietaną, z prawdziwą bitą śmietaną, ale mieliśmy bardzo dużo klientów i bardzo dużo pracy. Brak innych słodkości, Warszawa była bardziej uboga i wtedy to był bardzo chodliwy towar. Były różne eklerki, ptysie, różne takie ciastka też na bazie bitej śmietany czy pączki, ale rurki to był taki, może nie powinnam o tym mówić, rodzaj rarytasu. który bardzo podpasował warszawiakom. W tych latach 84. to sklepy raczej pustkami świeciły. Gdy chcieliśmy mieć jakieś słodycze, musieliśmy wystać w tej kolejce. I czy to była czekolada, nawet za rurką też klient musiał stać. Sukcesywnie zaczęła nas zalewać fala innych słodkości, innych rzeczy i się tak wszyscy na to rzuciliśmy. Na rzeczy, które no myślą, że nie są jednak zdrowe, ale chcieliśmy tego. A już takim punktem kulminacyjnym był COVID, bo wtedy byliśmy wszyscy zamknięci i to spowodowało, że tych klientów bardzo, bardzo ubyło i jakby zapomnieli, nie wrócili do nas. Przyznam szczerze, nieraz tak, że to już nie ma sensu, ale nie mieliśmy pomysłu na życie, co dalej i tak te trudne chwile udało nam się jakoś przetrwać.
Pani Gosia tworzyła stronę Szydełkowanie Gosi i tworzyła maskotki. I te maskotki naprawdę były przepiękne i kilka razy stawialiśmy panią Gosię u nas na przykład na stories na Instagrama, czyli po 24 godzinach to znikało, ale raz stawiliśmy posta o pani Gosi, gdzie ona powiedziała, że niestety sprzedaje wszystko, co ma, nie będzie tworzyła, jest chora na nowotwór i chce to po prostu wszystko sprzedać, że nie chce, żeby to jej zalegało i będzie zbierała na leki. W tym momencie jeszcze koleżanka nie zdążyła wrzucić na kolejną platformę tego postu i jeden pan wysłał pani Gosi 10 tysięcy złotych, kupując wszystkie maskotki, a następnie odsprzedawał te maskotki ludziom za wyższą cenę i te pieniądze również przesyłał pani Gosi. Ludzie zaczęli pisać, że oni chcą kupić maskotkę o pani Gosi, że ojejku, nie są już dostępne. To pisali do tego pana, żeby ten pan im wysłał. Historia byłaby cudowna, ale niestety ostatnio pani Gosia trafiła do hospicjum i zmarła. Ale myślę, że te ostatnie momenty dla niej, kiedy zobaczyła, jak wszyscy doceniają jej pracę, kiedy zobaczyła, jak wiele osób jest pod wrażeniem tego, co robi, myślę, że na pewno wywołało to u niej cudowne wspomnienia.
O, to jest ta kurtka, o której pani mówiłem. Gdzie to było?
O, dobrze. Bardzo dobrze. Dziękuję. Perfekt.
No troszeczkę widać, no, ale to nigdy się nie uda tak idealnie, ale z daleka nie ma śladu prawie.
Yeah, because it's very hard to find now people that work the leather. Mm-hmm. I mean, I'm from Italy, and even in Italy, it's hard to find them. So it's a pity that, I mean, it was very hard. But very good.
Okay, dziękuję. Bardzo proszę.
Bye.
Zapraszamy.
Bye.
Do widzenia.
Do widzenia.
Ale dziadkom nie chodzi tylko o klientów.
Człowiek coś w życiu zawsze osiąga, coś chce osiągnąć. I w jakimś momencie już coś osiągnął, zaczynają w głowie przebiegać, napełniać głowę pewne myśli, że czy warto? Czy ja cały czas mam być, kiedyś taki film oglądałem o biznesmenie amerykańskim i mówi, ja byłem cały czas jak taka żelazna pięść i do przodu parłem. A teraz myślę sobie, czy to jest mi w tej chwili potrzebne? No, ja sobie wolę z panią porozmawiać. Tam robota pewnie nie zając, nie ucieknie. Zresztą daję takie terminy, żeby mógł się wywiązać. Znam swoje możliwości. To nie jest tak jak kiedyś, że ja przebiegłem sobie setkę tam, no, 18 sekund załóżmy, może 20. Teraz 100 metrów, nie, 50 metrów nie przebiegnę w takim tempie, tak? Tak to jest.
Ale z tych skór pan nie zrezygnował.
Nie, no, ale proszę panią, jak człowiek staje się niepotrzebny, to przepraszam za słowo, ale dziadzieje. Nie wie, co sobą zrobić, chodzi w kółko, rozgląda się, no nie jest potrzebny. A jak ja mam takie zajęcie, to jestem potrzebny. I proszę bardzo, przyszła pani do mnie i robi pani wywiad.